Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Czwartek 20 sierpnia, wita Państwa Krzysztof Bronk. W przedostatnim odcinku audycji o historii ambasady polskiej przy Watykanie Piotr Samerek opowie o przybyciu do Rzymu aktualnej ambasador pani Hanny Suchockiej. Natomiast w pierwszej części programu nadamy kolejną rozmowę o czeskim kościele przed papieską podróżą. Dziś moim rozmówcą będzie Maciej Ruczaj, polski publicysta od 10 lat żyjący w Pradze, piszący do polskich i czeskich czasopism, takich jak Lidowe Nowiny, Rzeczpospolita czy Christianitas. Zapraszamy. Rozmawiamy w kontekście przygotowań do papieskiej podróży. Rozmawiamy o samym kościele, do którego papież przyjeżdża. Kościół czeski ma taką swoją własną fizjonomię. Ciężko go opisać poprzez porównanie do jakiegokolwiek kościoła, czy to zachodniego, czy postkomunistycznego. Co pana zdaniem określa tożsamość czeskiego kościoła? Jakby pan przybliżył polskim słuchaczom?
No, czeski kościół katolicki znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ w zasadzie przez ponad 100 lat, od czasu odrodzenia narodowego, poprzez te Czechy, Masaryka, międzywojenne, potem okres komunistyczny, jakby społeczeństwu wbija się do głowy pewien obraz czeskiej historii, w którym katolicyzm jest pierwiastkiem obcym, jest czymś narzuconym z zewnątrz i w zasadzie katolicy są jakby, mówiąc oczywiście z pewną przesadą, ale gorszymi Czechami, ponieważ ten duch czeskich dziejów realizuje się zgodnie właśnie zarówno z Masarykiem, jak i potem z ideologią komunistyczną, realizuje się poprzez husytyzm, realizuje się poprzez reformację itd. Tak więc oni są jakby obywatelami w zasadzie w tym sensie narodowościowym, nie ma drugiej kategorii, to nie ma oczywiście żadnego przełożenia, czy w tej chwili nie ma, w okresie komunizmu oczywiście miało, nie ma przełożenia na prawa i tak dalej, ale w takim ogólnym odczuwaniu. Tak więc Kościół się znajduje w bardzo trudnej sytuacji. Powstała niedawno książka, bardzo ciekawa książka czeskiego politologa i filozofa polityki Petra Fiali, to jest rektor Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Jeden z niewielu właśnie katolików, którzy znajdują się w tej chwili na takich bardzo wysokich pozycjach, który napisał książkę o Czechach jako o laboratorium sekularyzacji, znaczy o kraju, w którym ten proces przemiany statusu kościoła zaszedł najdalej w Europie. To znaczy, że w Czechach kościół staje przed wyzwaniami, które zdaniem autora prędzej czy później spotkają kościół we wszystkich krajach europejskich, czy w większości z nich. To znaczy, to jest jakby niemożność zachowania kontynuacji tej działalności w taki sposób, jak była ona prowadzona przez stulecia. Jego zdaniem konieczna jest rezygnacja jakby z występowania publicznego, politycznego, z jakichś prób na przykład właśnie wyrażania wartości chrześcijańskich w prawie, ponieważ Kościół jest w sytuacji totalnej mniejszości, nie jest w stanie utrzymać tej jakby struktury terytorialnej, parafialnej, ponieważ brakuje księży, brakuje wiernych. I musi znaleźć jakiś zupełnie inny modus vivendi, po prostu sposób istnienia. I to właśnie jego zdaniem jest pewna ta wyjątkowość Czech, czy to, że znajdują się jakby o kilkanaście, kilkadziesiąt lat do przodu przed resztą Europy. Częściowo właśnie z powodu tych uwarunkowań historycznych, częściowo z powodu ogromnych zniszczeń, które tutaj poczynił komunizm.
Parę dni temu z ciekawości wszedłem do księgarni katolickiej tu w centrum Pragi, żeby zobaczyć, co się w Czechach czyta, co się wydaje. I zobaczyłem, że zdecydowana większość pozycji to są, zwłaszcza teologicznych, to są tłumaczenia z języka niemieckiego. Czy Kościół w Czechach ma kompleks młodszego brata w stosunku do Kościoła? Czy to w Niemczech, czy w Austrii?
Tak, ten związek między czeskim Kościołem a Kościołem przedwstępnie w Bawarii oraz w Austrii jest bardzo silny. On jest silniejszy paradoksalnie niż z Kościołem polskim, pomimo bliskości językowej po pierwsze, a po drugie faktu, że ogromna część duchownych, którzy służą w czeskich parafiach, to w tej chwili Polacy. Tym niemniej właśnie Bawaria, Austria zawsze pełniły rolę tak trochę właśnie starszego brata, który wspierał Kościół czeski finansowo, wspierał jakby w sensie zaplecza, przede wszystkim w tych momentach budowania w ogóle, odbudowywania tej struktury po roku 89, ponieważ musimy pamiętać o tym, że Kościół czeski był w gruzach. Tutaj musiało dojść do totalnej restauracji całej struktury, ponieważ komunizm pozostawił po sobie zgliszcze. No i jest tutaj bardzo duża właśnie taka zależność intelektualna. No, nie chcę tutaj wracać do czasów Habsburgów, ale ta łączność jest w pewnym sensie trochę logiczna, że czeski kościół był związany z Wiedniem, był związany z monarchią habsburską, był związany z językiem niemieckim w pewnym sensie, czy w niektórych aspektach. Także to jest jakby taka logiczna kontynuacja.
Ciekawym, ale dość mało znanym fenomenem czeskiego katolicyzmu jest grupa wybitnych pisarzy katolickich w XX wieku. Nie wiem, żeby wspomnieć tutaj Zahradniczka, Brzezinę, Durycha, Demla. Ludzi, którzy naprawdę stanowią absolutną elitę czeskiej literatury, a przy tym są świadomymi katolikami, którzy kształtowali świadomie swoją katolicką tożsamość. Pokazuje to, że Kościół w XX, tym trudnym wieku, był siłą kulturotwórczą, potrafił stworzyć wielką kulturę. Czy ta kultura, czy to dziedzictwo kultury katolickiej, tej niedawnej, wciąż jeszcze jest żywe w Czechach?
Tak, te lata 20, 30 to jest pewien fenomen w Czechach, który być może porównałbym może trochę do Francji tego samego okresu, kiedy też jakby z jednej strony mamy bardzo silną ateizację społeczeństwa, bardzo silny właśnie laicyzm państwowy, pewne wręcz, nie chcę powiedzieć prześladowania, ale wrogi stosunek państwa do kościoła. A z drugiej strony właśnie ten nacisk ze strony państwa powoduje jakby powstanie bardzo silnej kulturowej artykulacji kultury katolickiej, która no bardzo wyraźnie odcisnęła swoje piętno na literaturze czeskiej i nie tylko zresztą, ale ta siła no została zniszczona przede wszystkim przez komunizm, chociaż wcześniej już był problem tego momentu upadku demokracji czechosłowackiej w roku 1938, kiedy część tych pisarzy katolickich jakby wsparła próby jakby ratowania sytuacji poprzez wprowadzenie no systemu takiego jak w wielu ówczesnych krajach regionu, to znaczy pewnego modelu korporatywistycznego pod patronatem no niestety najpotężniejszego sojusznika Czech, czyli hitlerowskich Niemiec po traktacie w Monachium. Także w ten sposób po wojnie było łatwiej wielu z tych pisarzy zdyskredytować właśnie na podstawie tych działań w latach 38-39. Oni potem w żaden sposób nie współpracowali już z nazizmem w momencie, kiedy Czechy zostały zajęte przez Niemców. Natomiast była to broń dla ideologów komunistycznych. No i ci ludzie albo umarli, albo odeszli do emigracji, albo zostali skazani na wieloletnie wyroki więzienia na przełomie lat 40. i 50. I no doszło do totalnego zniszczenia kulturotwórczej siły katolicyzmu, ponieważ ten kościół zszedł do podziemia. Zniknęły organizacje katolickie, zniknęły jakby możliwości publicznego wyznawania wiary. No i wydaje się, że po roku 89 kościół nie odbudował tego potencjału kulturotwórczego. On cały czas żyje jakby z importu idei, nie wnosi nowych wartości. To jest bardzo duży problem czeskiego katolicyzmu w tej chwili.
Przed paroma miesiącami, kiedy Benedykt XVI zniósł ekskomunikę z biskupów lefebrystów, katolicki wydział teologiczny w Pradze przyłączył się do tej ogromnej fali, czy wręcz lawiny, jak to Benedykt XVI nazwał, krytyki antypapieskiej. Czy antypapieskie postawy są w czeskim kościele obecne, czy też po prostu prascy teolodzy od tak wyrwali się przed szereg?
To znaczy tutaj istnieje oczywiście bardzo silna grupa teologów, nazwijmy to liberalnych, którzy no, nie ukrywają, tak jak wszyscy liberalni teologowie w Europie, że nie są zachwyceni z wielu posunięć Ojca Świętego. I problem oczywiście polega na tym, że oczywiście ci liberalni teologowie są zarazem tymi, których pokazuje się w mediach, którzy mają zapewnione druk artykułów w gazetach takich codziennych, przeznaczonych dla całego społeczeństwa. Znaczy oni są postrzegani jako głos katolików czeskich. To są cały czas te same nazwiska, no wymienia najbardziej znanego księdza profesora Tomasza Halika, który jest jakby takim najbardziej rozpoznawalnym czeskim duchownym bez wątpienia. Tutaj ta sytuacja się nie różni specjalnie od Europy Zachodniej, myślę. Znaczy, na przykład właśnie ksiądz Halik prowadził taką bardzo burzliwą dyskusję na łamach dziennika Lidowe Nowiny na temat motu proprio i sytuacji tak zwanych lefewrystów. Być może różnica między Zachodem a Czechami jest ta, że tutaj nie doszło jakby do jednoznacznego, otwartego potępienia decyzji papieskiej, tylko raczej była wyrażana w pewien sposób no, pewne niezadowolenie, czy zastanawiano się nad możliwymi negatywnymi skutkami tej decyzji. W ten sposób bym to opowiedział. Nie ma tutaj takich przejawów otwartego sprzeciwu wobec Watykanu, co jest częste na Zachód od nas.
Mówiliśmy o problemach czeskiego kościoła. Czy istnieją jakieś ciekawe zjawiska, jakieś żywe nurty w dzisiejszym katolicyzmie, których będzie można oprzeć się w przyszłości?
Ja myślę, że taką najważniejszą rzeczą, którą trzeba powiedzieć o kościele czeskim, jest to, że w ogóle w pewnym sensie cudem jest to, że on cały czas trwa. I co prawda tutaj można powiedzieć wiele negatywnych rzeczy, ale w sytuacji, w której znajdują się czescy katolicy, kiedy naprawdę są mniejszością w swoim kraju i to jeszcze mniejszością, która nie jest specjalnie pozytywnie postrzegana przez tą większość, samo przetrwanie i fakt, że tutaj są dziesiątki parafii, w których prowadzi się bardzo jednak silne życie wspólnotowe, te więzi w ramach wspólnoty są silniejsze na przykład niż w Polsce, gdzie mamy do czynienia z większością i ludzie nie postrzegają tak silnej potrzeby jakby bycia razem, która tutaj jest właśnie z powodu tego, że są otoczeni w pewnym sensie przez wrogi świat. To oczywiście ma też swoje minusy, ponieważ to jest pewna sytuacja jakby takiej bierności czy zamknięcia się na świat wokół. Ale myślę, że to trwanie kościoła czeskiego jest olbrzymią zasługą właśnie czeskich katolików, którzy przeszli przez te straszne prześladowania w okresie komunizmu, którzy teraz żyją też w niezbyt przyjaznym środowisku i starają się przekazywać wiarę z generacji na generację i teraz w młodym pokoleniu też. Jeśli człowiek pójdzie na przykład tutaj z kilkaset metrów stąd, przy moście Karola jest kościół duszpasterstwa akademickiego, prowadzony na przykład przez wspomnianego już księdza Halika, gdzie na mszę przychodzi naprawdę setki młodych ludzi, gdzie co roku przygotowuje się do chrztu kilkadziesiąt osób, 30-40, ile dobrze pamiętam.
Dorosłych.
Dorosłych, tak. Tutaj chrzty dorosłych są częstsze niż chrzty dzieci, niestety. Tak więc, co prawda, sytuacja jest trudna, ale myślę, że nie można tracić nadziei.
Jednym z ważnych punktów papieskiej wizyty będzie też spotkanie ze światem akademickim. Czy pana zdaniem prascy, czescy intelektualiści są gotowi nawiązać dialog z papieżem?
Też jestem bardzo ciekaw właśnie tej części wizyty Ojca Świętego, ponieważ no, to jest jednak pewien gest symboliczny, to, że przyjeżdża właśnie tutaj do Czech, do kraju, który jest najbardziej sekularyzowanym krajem w Europie, także myślę, że będzie bardzo ważna wizyta, nie tylko w kontekście dla Czechów, ale w ogóle w kontekście całej Europy. Czescy intelektualiści niestety w bardzo wielkiej części no, nie mają w ogóle, brak im podstawowego zrozumienia dla katolicyzmu. To jest takie widzenie religii i widzenie kościoła katolickiego jest jednak bardzo karykaturalne, uproszczone i to właśnie również w kręgach intelektualnych. Bardzo rzadkie są wyjątki, takie jak właśnie na przykład prezydent Klaus, który z jednej strony jakby cały czas zachowuje swoje bardzo jednoznaczne poglądy na wiele rzeczy, ale potrafi dyskutować, przyjąć punkt widzenia czy argumentację opartą o wartości chrześcijańskie. Tak więc no, na pewno będzie to bardzo trudne.
Inny punkt programu papieskiej wizyty to też spotkanie z młodzieżą. Pan tutaj studiował w Pradze, to młodzież trochę zna. Kogo papież spotka w Starym Bolesławiu? Jaka jest ta czeska młodzież, czescy młodzi katolicy?
Myślę, że spotka bardzo wielu młodych, dzielnych ludzi, ponieważ tutaj naprawdę trzeba być dzielną osobą, zwłaszcza jako młody człowiek i być, zostać katolikiem, ponieważ ten nacisk jakby tego konsumpcyjnego, materialistycznego stylu życia jest ogromny, plus właśnie te stereotypy, które o katolikach istnieją tutaj w czeskim społeczeństwie. Znaczy, myślę, że bardzo wielu czeskich młodych katolików jest bardziej świadomych swojej wiary niż na przykład polskich, ponieważ wymaga to z ich strony jakby o wiele większego wysiłku i większego przekonania, większej woli. Także nie bałbym się o to spotkanie.
Serdecznie dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Państwu przypomnę, że w Pradze, w Czechach rozmawiałem z panem Maciejem Ruczajem, publicystą piszącym do czeskich i do polskich mediów. Dziękuję serdecznie.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Pod znakiem świętego Franciszka Ksawerego. W 2001 roku dobiegła końca misja dyplomatyczna przy Stolicy Apostolskiej ambasadora Stefana Frankiewicza. Już wiosną tego roku było wiadomo, że ówczesny minister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski zaproponował jako kandydatkę na jego miejsce byłą premier i byłą minister sprawiedliwości Hannę Suchocką. Propozycja ta była tym bardziej uzasadniona, że to właśnie ona, jako prezes Rady Ministrów, przyspieszyła pracę nad uzgodnieniem ostatecznego tekstu konkordatu. Ponadto była członkiem prestiżowej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Była w Watykanie osobą znaną i cenioną. Stefan Frankiewicz wrócił do kraju jesienią 2001 roku. W czasie nieobecności ambasadora funkcję chargé d'affaires pełnił radca Antoni Kapliński. Hanna Suchocka przybyła do Rzymu w listopadzie. Sekretariat stanu wyznaczył jej datę złożenia listów uwierzytelniających na 3 grudnia, kiedy to przypada wspomnienie świętego Franciszka Ksawerego, apostoła Azji. Zbieżność ta była o tyle uderzająca, że Franciszek Ksawery w swoją apostolską misję na Daleki Wschód wyruszył z domu przy Via dei Delfini 16, który w połowie XVI wieku był zamieszkiwany przez pierwszych jezuitów. 450 lat później swoją siedzibę znalazła tam ambasada polska przy Stolicy Apostolskiej. Hanna Suchocka jest pierwszym ambasadorem Rzeczypospolitej, który zaczynał swoją misję dyplomatyczną, rezydując przy Via dei Delfini. Fakt ten ilustruje też swoistą odyseję po Rzymie, jaką od dziesiątków lat odbywa polskie przedstawicielstwo przy Watykanie. Moment składania listów uwierzytelniających przez Hannę Suchocką stanowił też pewną cezurę, która wyznaczała koniec rozdziału związanego nie tylko z podpisaniem i ratyfikacją, ale także implementacją konkordatu. Znalazło to wyraz zarówno w przemówieniu Jana Pawła II, jak i nowej ambasador. Pod koniec 2001 roku Polska stanęła w obliczu bliskiego już wejścia do Unii Europejskiej i związanych z tym nowych wyzwań, a świat w obliczu masowego zagrożenia terrorystycznego po zamachach z 11 września. Zaczynała się nowa epoka, która wpłynęła też na pracę ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej. O ile wcześniej głównym przedmiotem pracy ambasady były kwestie związane z normalizacją stosunków państwo-kościół w Polsce, o tyle po zamknięciu tego rozdziału, wraz z zakończeniem dyskusji nad konkordatem, otworzyły się zupełnie nowe obszary działalności tej placówki dyplomatycznej, na wzór działalności prowadzonej przez ambasady takich państw jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Hiszpania, Rumunia. Sprawy takie jak prześladowanie katolików ze względów religijnych, dialog z prawosławiem i judaizmem, przestrzeganie praw człowieka, czy obecność kościoła katolickiego w krajach o dominacji muzułmańskiej i dialog ze światem islamu stały się wiodącymi sprawami. Pierwszym bardzo silnym impulsem ku temu była bezprecedensowa akcja dyplomatyczna Jana Pawła II i Stolicy Apostolskiej w celu zapobieżenia wybuchowi wojny w Iraku na przełomie 2002 i 2003 roku. Na okres misji ambasador Hanny Suchockiej przypadło także szczególne wydarzenie, jakim było odejście Jana Pawła II do domu ojca 2 kwietnia 2005 roku. Było to doświadczenie całkowicie nowe, bowiem ambasada, licząca zaledwie 5 pracowników, musiała nie tylko reprezentować władze polskie w tym smutnym momencie, ale zorganizować od strony protokolarnej i logistycznej udział w uroczystościach pogrzebowych 350 osób, które jako reprezentanci różnego rodzaju władz państwowych i samorządowych przybyły do Rzymu. Następnie zadaniem ambasady było też nawiązanie dobrych stosunków z papieżem Benedyktem XVI i utrzymanie ich wysokiego poziomu, tak jak za pontyfikatu Jana Pawła II. O ile bowiem za czasów papieża Polaka to on sam także pełnił w pewien sposób rolę ambasadora swojej ojczyzny, o tyle kiedy go zabrakło, ambasada w pełni musiała wziąć na siebie to zadanie i na nowo współkształtować relacje polsko-watykańskie. Wydaje się, że placówka w nowych warunkach, trwających już 4,5 roku, dobrze wywiązuje się ze swoich zadań, o czym świadczy m.in. duża liczba delegacji państwowych z Polski, wciąż przybywających do następcy świętego Piotra, tak jak to zawsze miało miejsce w historii. W następnym odcinku zamkniemy cykl naszych audycji poświęconych historii ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej, dokonując syntetycznego podsumowania jej dziejów.
Była to audycja Historia ambasady polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.